Poseł Jarosław Porwich, koło Wolni i Solidarni. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Mija kolejna rocznica rzezi wołyńskiej. Wczoraj w telewizji publicznej film Wołyń oglądał pan?
No mocny film, muszę powiedzieć, że drugi raz oglądałem i zrobił na mnie chyba jeszcze większe wrażenie niż za pierwszym razem. Skala tych zbrodni była okrutna i panie redaktorze, jeżeli mogę na taką krótką wycieczkę sobie pozwolić, to powiem tak, że ja z tą tematyką parę lat temu się głęboko zaznajamiałem i wie pan, jak czytałem różnego rodzaju wspomnienia, literaturę temu poświęconą, to włosy mi dęba na głowie stawały, bo skala okrucieństwa, sposób mordowania, wie pan, małych dzieci, kobiet w ciąży, w ogóle użycie piły, sierpów, siekier, młotków, wszystkiego, co było pod ręką, po to, żeby zabić drugiego człowieka, po to, żeby się znęcać nad nim. To jest coś, to rzecz po prostu niebywała. To w historii świata nawet bardzo rzadko się zdarzało. To na pewno. No i efekt, tak? Na dzisiaj mamy udokumentowane, że ponad 100 tysięcy Polaków zostało zarżniętych, tak to można określić. No i w akcji, mówi się o 200 tysiącach. Natomiast, wie pan, wczoraj widziałem na Twitterze taki wpis jednego z użytkowników, który powiedział: dzisiaj obejrzałem film Wołyń. Przez 9 lat obecności mojej w szkole, na lekcjach historii, nie słyszałem na ten temat ani słowa. I to jest chyba takie, wie pan, znaczące. No, dobrze. No musieliśmy o tym powiedzieć chyba, bo 3,5 miliona ludzi oglądało ten film.
To ile oglądało, to nieistotne, ale to jest bardzo ważne wydarzenie, o którym po prostu trzeba pamiętać.
Musimy pamiętać, tak jest.
Jak pan interpretuje słowa Mika Jaggera, który podczas koncertu w Warszawie nawiązał do zmian w polskim sądownictwie?
No to taka była, wie pan, wieloznaczna odpowiedź. Na różnoraki sposób można sobie to interpretować, no ale też Mick Jagger może wie, że u nas sędziowie przechodzą w stan Sądu Najwyższego, przechodzą w stan spoczynku po 65 roku życia i może powiedział, że nie jest zainteresowany tą propozycją, którą wyartykułował w jego kierunku Lech Wałęsa.
Dla jednych to pochwała tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość, czy też Zjednoczona Prawica, dla innych przeciwnie, krytyka, a jeszcze inni po prostu traktują to jako żart.
Tak, powiedziałem, można sobie na wiele sposobów tę odpowiedź Mika Jaggera interpretować. W każdym razie trzeba powiedzieć, że, bo oglądałem fragmenty, że facet jest w niesamowitej kondycji.
No są w formie i bardzo dobrze. Postulował pan na Twitterze usunięcie części portretów pierwszych prezesów Sądu Najwyższego, z gmachu Sądu Najwyższego. W pana opinii Małgorzaty Gersdorf też tam nie powinno być?
Wie pan, w gmachu Sądu Najwyższego jest 14 portretów pierwszych prezesów Sądu Najwyższego. 14. Napisałem rzeczywiście, że co najmniej połowa powinna być wyrzucona do śmietnika, bo to są osoby, tak naprawdę to są pachołki Moskwy. To bez dwóch zdań. Chodzi mi głównie o tych pierwszych sędziów po II wojnie światowej do 89 roku, a nawet i dalej. Może z wyjątkiem prezesa Strzembosza. Natomiast, no, wie pan, ja gdybym, co się nie wydarzy, tak, gdybym został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, no to wydaje mi się, że chyba bym pozbył się wszystkich portretów i rozpoczął na nowo pewien rozdział w wymiarze sprawiedliwości, bo panie redaktorze, ja muszę panu powiedzieć, że Polacy są bardzo niezadowoleni z wymiaru sprawiedliwości. Do mnie połowa spraw, która trafia do posła, do parlamentarzysty, wszystkiego różnego rodzaju interwencje dotyczą złego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ludzie są pokrzywdzeni przez wymiar sprawiedliwości, a tak naprawdę Sąd Najwyższy był tą ostoją. Jak gdyby był tym miejscem, gdzie nawet sprawy bardzo oczywiste znajdowały zupełnie inny finał niż powinny znaleźć.
Także... A pan wie, że profesor Małgorzata Gersdorf do 2005 roku była w Solidarności?
Wiem, no to mnie średnio interesuje. Wiele osób było w Solidarności, tak samo jak wiele osób było w PZPR, że liczy się, czy ktoś zasługuje na szacunek, czy nie. Liczy się to, kto co robił.
A natomiast pani Małgorzata... jest w pan opinii nadal pierwszą prezes Sądu
Absolutnie
Najwyższego?
Absolutnie nie, panie redaktorze. Poza tym, no z czysto ludzkiego punktu widzenia. Pierwszy prezes Sądu Wojewódzkiego Najwyższego powinien być osobą apolityczną. Pani Gersdorf angażowała się wielokrotnie politycznie. Ja byłem wielokrotnie świadkami różnego rodzaju narad z jej udziałem, z udziałem polityków Platformy Nowoczesnej. Naradzali się, wspierali się. Wie pan, ostatnio na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy już kończyliśmy, wyszedł na mównicę z jakimś wystąpieniem poseł Mieszkowski. No, jeden z posłów nowoczesnej, w każdym razie. Wyszedł na mównicę i no nie miał zbyt takiego dobrego wystąpienia, ale zakończył to w ten sposób. Szanowni Państwo, proszę mi wybaczyć, ale jestem troszeczkę zmęczony, bo dzisiaj rano odprowadzałem panią prezes Gersdorf do pracy, na co pojawiły się okrzyki. Masz żonę, chłopie.
Oj, to takie... zmieńmy, znaczy zostańmy przy sądach, bo ja chciałem zapytać pana, czy w takiej sprawie, w sprawie tego kryzysu wokół reformy sądownictwa i Sądu Najwyższego przede wszystkim, premier powinien próbować dogadać się z sędziami i opozycją?
Dlaczego? Dlaczego, panie redaktorze?
No czy powinien, czy nie?
Nie, no jest konstytucja, która traktuje wyraźnie, odsyła pewne kwestie do ustaw, tak jak chociażby wiek emerytalny.
Bo szef pana koła, Kornel Morawiecki... mówi, że powinien.
Panie redaktorze, z panem przewodniczącym Kornelem Morawieckim zdarza nam się często mieć różne opinie, co nie zmienia faktu, że nawzajem się szanujemy, nawzajem się wspieramy, idziemy prawie w tym samym kierunku. Natomiast nie można mówić tutaj o pełnym monolicie.
Cytuje pan często Twittera, to ja też zacytuję, bo na Twitterze pojawiło się takie stwierdzenie, że jeżeli jakaś partia teraz zdobędzie władzę i zmieni ustawą wiek, na przykład od którego można być prezydentem, na przykład 55 lat, to co, wygasi mandat Andrzeja Dudy?
Panie redaktorze, to jest argumentacja, która pojawia się ze strony opozycji. Powiem tak, ja nie jestem konstytucjonalistą, pan nie jest konstytucjonalistą.
Absolutnie.
Te osoby, które wyrażają tego rodzaju opinie i w jedną stronę, i w drugą stronę, też nimi nie są. I wie pan, od tego, czy coś jest, wie pan, zgodne z konstytucją, czy nie, orzeka Trybunał Konstytucyjny, tak? Stanowi prawo Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, a nie sędziowie Sądu Najwyższego, którzy wydają sobie jakieś tam uchwały, opinie, czy jak zwał, tak zwał, co miało miejsce jeszcze parę tygodni temu.
No, nie są oni od powiedziała tego. Wprost, że pani prezes Małgorzata Gersdorf powinna stosować się do ustawy.
No tak.
Czyli tak jak twierdzi partia rządząca. A nie ma pan wrażenia, że teraz czekamy na... Tak naprawdę najważniejsze będzie to, co zrobi Europejski Trybunał Sprawiedliwości i od tego wiele będzie zależało. Bo Europa po tym, co wydarzyło się ostatnio w Strasburgu, no widać, że no nie zachowa się miękko chyba.
Panie redaktorze, ja bym nie przykładał aż tak wielkiej wagi do tego, co się dzieje na szczeblu europejskim, choć na pewno trzeba się z tym liczyć. Natomiast nie może to być wykładnik tego, jak my będziemy postępować.
No dobrze, ale
premier Mateusz Morawiecki
twierdzi, że nie ma wszczęcia sprawy.
Premier Mateusz Morawiecki podał przykład tego, jak kształtowana była reforma wymiaru sprawiedliwości, chociażby we Francji, jak była kształtowana we wschodnich Niemczech, kiedy doszło do połączenia Niemiec i wtedy jak gdyby nikt nie miał jakichś wielkich zarzutów do tego, w jaki sposób to wygląda. No pewne kwestie należą do nas, pewne rzeczy nie są uwzględnione w traktacie lizbońskim. Jeżeli nie są uwzględnione, no to my mamy pełną dowolność w ich podejmowaniu. My jesteśmy niezależnym, suwerennym państwem i tej wersji musimy się trzymać. Skończyły się czasy Platformy, kiedy mieliśmy podejście wiernopoddańcze, kiedy nasi politycy robili za szatniarza albo kamerdynera. Koniec.
A jest pan ciekaw, kto negocjował ustawę o IPN i jaka była tego cena?
Panie redaktorze, tyle ja legend słyszałem na ten temat.
Bo natomiast... Kukiz15 żąda wyjaśnień.
No i bardzo dobrze, no jeżeli kto by nie żądał wyjaśnień, bardzo dobrze, no jestem za tym, żeby wyjaśniać jak najwięcej rzeczy, które dzieją się w przestrzeni publicznej, politycznej. Ja powiem tylko tak. Bardzo dobrze się stało, że została podpisana wspólna deklaracja pomiędzy premierem Izraela a premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo dobrze. Pojawiły się tam takie sformułowania jak antypolonizm, czyli zjawisko, które było przez wielu kwestionowane, a które ma miejsce w świecie i w samej Polsce. Pewne zostało zrównane z antysemityzmem. Pewne kwestie zostały dostrzeżone i powiedziano definitywnie, że to były niemieckie obozy zagłady, że sprawcami Holokaustu byli Niemcy. No pewne sformułowania, na które będzie się można w przyszłości powoływać. Dla nas to jest naprawdę dużo wartość dodana. Zresztą najlepszym dowodem na to, że to nie było mega korzystne dla Izraela, jest to, że połowa Izraela ma pretensje o to do premiera Netanyahu, że taką deklarację podpisał, bo są pewne rzeczy uwzględnione, pod którymi nie chcieli się podpisywać Żydzi. Na dzisiaj to się wydarzyło i tak naprawdę jest to duży sukces premiera Mateusza Morawieckiego.
W niedzielę na Jasnej Górze Marsz Równości. Co pan o tym sądzi?
Prowokacja, która miała na celu profanację. Bardzo dobrze, że środowiska niepodległościowe, patriotyczne stawiły temu opór. To jest w ogóle, wie pan, skandal, że te środowiska LGBT, środowiska homoseksualistów już próbują robić zamach na naszą świętość, bo dla nas katolików Jasna Góra jest w pewnym sensie świętością, a oni próbują tam w swoich brudnych buciorach wkroczyć. Bardzo dobrze, że postawiono temu tam... Nie, absolutnie nie, nie. Absolutnie nie. Bardzo dobrze, że postawiono temu tamę, że zablokowano im tą możliwość i że te środowiska nie zepsuły tego świętego miejsca.
Ostatnie pytanie. Co pan sądzi o wywiadzie, który Kornel Morawiecki udzielił agencji RIA Nowosti?
Panie redaktorze, ja naprawdę bardzo szanuję Kornela Morawieckiego. Jest to przewodniczący mojego koła. Człowiek z wielkimi zasługami, wielki patriota. Natomiast proszę wziąć jedno pod uwagę. Nie to, żebym tutaj robił jakieś dziwne wycieczki. Mhm. To jest... Kornel Morawiecki jest fizykiem kwantowym, tak? I bardzo często on ma takie bardzo wyszukane, takie wielokrotnie złożone różnego rodzaju koncepcje. I jeżeli ktoś by się wsłuchał, miałby czas i słuchał jego 2-3 godziny, to on pewne kwestie uzależnia od innych kwestii. I tak naprawdę no, trzeba wysłuchać całej wypowiedzi albo całej jego tyrady, ażeby zrozumieć, co ma do powiedzenia. Natomiast generalnie idea, która jemu przyświeca, jest ze wszechmiar słuszna. Natomiast bardzo często, no, tak jak mówię, no, on robi takie wycieczki, które są bardzo często źle interpretowane, nie tak jak być powinny. I nie po myśli naszej bardzo często członków Koła Poselskiego Wolni i Solidarni, ale na pewno intencje jego są ze wszechmiar czyste.
Poseł Koła Wolni i Solidarni Jarosław Porwik był Państwem i moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu Radia
Zachód. Dziękuję ślicznie Panu, dziękuję Państwu, życzę udanego dnia.